To był zespół Mana, oczywiście Igora Jackowska. Jest godzina 7.20. Słuchają Państwo Poranka Wnet, a w Poranku Wnet pukamy do Brukseli. Pan Zenon Lupina przy telefonie Centrum Polskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Czy w Brukseli też czeka pan na wiatr, który rozgoni ciemne, burzowe zasłony?
Wiatr może wiatr, ale od kilku dni, od dwóch dni nie mamy rządu, jeżeli chodzi o brukselskie sprawy. I wczoraj były cały dzień konsultacje z szefami partii. Pan Charles Michel, premier, nasz były premier, pojechał do Maroka i podpisał takie porozumienie o emigracji. No i największa partia w rządzie, flamandzka, powiedziała, że dosyć tego, dlatego pojechał do króla po dymisję. Król jeszcze nie przyjął dymisji, król Albert II nie przyjął dymisji. Jest kilka wersji tych następnych kroków. To znaczy albo przyjmie dymisję i zrobi wybory w ciągu miesiąca, albo nie przyjmie dymisji i utworzony zostanie tak zwany rząd mniejszościowy i będzie rządził do maja przyszłego roku, bo w maju przyszłym roku właśnie możliwość jest zrobienia tych wyborów przy wyborach do Unii Europejskiej.
A jaka jest sytuacja polityczna? Były premier albo ten premier, który będzie miał rząd mniejszościowy, pan Charles Michel, jest socjalistą, komunistą, należy do partii chadeckiej. Kim on jest?
Tak, to są ludzie, którzy są odcięci od społeczeństwa od zawsze, od urodzenia. Charles Michel to jest liberał, niby to liberał, po ojcu Louis Michelu, który był w rządzie, a w tej chwili w rządzie belgijskim, a w tej chwili jest w Unii Europejskiej. W Belgii mamy bardzo, bardzo złe doświadczenie, jeżeli chodzi o polityków. Powstały dynastie, dosłownie dynastie. Ludzie odjechali od rzeczywistości i mamy to, co mamy. Przykładem takiej dynastii to jest Herman de Croy, w tej chwili właśnie w tym rządzie Charlesa Michela, jego syn Aleksander de Croy. Później taki ogromny socjalista Filip Muro, który gdzieś tam w pokoju odpoczywa, zmarł dwa dni czy trzy dni temu, ale w polityce oczywiście jego córka Katrin i to tak dalej. Także więc my nie możemy się zajmować takimi bałaganami jak tutaj w Belgii. Ja tutaj jestem 30 parę lat i w tej chwili to, co się wyprawia, to jest nie do pomyślenia. Belgia o wielkości województwa mazowieckiego, mająca 10 milionów, powiedzmy 10 milionów ludzi, ma, proszę państwa, 7 rządów, 7 parlamentów, 7 pierwszych ministrów. Także jak tego jednego nie ma, to tam jeszcze to będzie funkcjonowało jakoś. Zresztą parę lat temu, dwa dni temu chyba, czy trzy dni temu, odkrywał swoje popiersie. Był taki pierwszy minister, którego rząd upadł 3-4 razy. Najdłuższy okres to było ponad 540 dni bez rządu i to jakoś tam funkcjonowało. Yves Le Terme 3 razy położył swój rząd, ale oczywiście w Europie to nie był najgorszym politykiem i od razu dostał posadkę w Paryżu międzynarodowych środowiskach. Także my nie musimy się przejmować tym, co tutaj się dzieje. To jest w sumie dobrze, że się źle dzieje, a Polska mogłaby na tym tylko skorzystać. I Polska, biorąc lekcje z tego, co się dzieje na Zachodzie, musi iść swoją drogą. Niestety ja obserwuję tu w Brukseli że od 3 lat mamy nasz rząd, mamy naszych polityków tu w Brukseli i czy to są wydarzenia, czy to są wydarzenia kulturalne czysto, chociaż zawsze patriotyczne, czy polityczne, to Centrum Polski Ignacego Jana Paderewskiego w Brukseli organizuje te wydarzenia bez naszych polityków. To jest katastrofa, więc my bardziej zajmujemy się sobą, bo jest o czym mówić.
Sobą, a nie Belgią, ale to jest jednak ciekawe, bo Bruksela to jest takie miejsce w Europie centralne, bo i Unia Europejska, i NATO, i król, i premier, i te ileś rządów, i do tego demonstracje. Mocne były demonstracje w stolicy Belgii, w Brukseli?
Bardzo mocne demonstracje, jak na takie małe państwo, tych właśnie żółtych kamizelek, ale policja od razu spacyfikowała. Niektórzy nawet nie dojechali na demonstrację, bo wyszli tylko z dworca, a szef policji przy dworcu południowym wyszedł i powiedział, że no jesteście wszyscy tutaj, jak stoicie, aresztowani administracyjnie. Zamknięto setki ludzi i to trzymano tych ludzi w stajniach dla koni żandarmerii belgijskiej. Tak, to są, mówię, że to są ciekawostki, bardzo fajne rzeczy, ale my nie możemy brać przykład z takiego bałaganu.
Przykładu nie bierzemy. A czy w Belgii jest utrzymywany stan wyjątkowy?
Cały czas, tak. Cały czas jest stan wyjątkowy utrzymywany od kilku lat. Ja jako harcerz to wiem, że można było, ale na obozie utrzymać kilka godzin, 2-3 godziny to góra, a później się każdy przyzwyczajał i nic tego nie było, więc tutaj niby jest, a żołnierze chodzą z bronią, z krótką, z długą, ale no tak jest, jak jest.
Czyli wojsko patroluje ulicę, jak człowiek jest w Brukseli, to oczywiście od czasu do czasu spotyka taki patrol uzbrojonych żołnierzy. Czyli co? Można powiedzieć, że demokracja w Belgii jest niezagrożona, bo jej po prostu prawie nie ma.
Nie ma, nie ma. To jest tylko pseudo jakaś tam demokracja i to nie tylko tu, ale i również we Francji. To są demokracje, które nie funkcjonują w ogóle. W Belgii, przypomnę jeszcze raz, że mamy obowiązek iść do wyborów i frekwencja jest tak kiedyś u nas w PRL-u, czy nie wiem jeszcze gdzie, prawie 100% ludzi idzie do wyborów. Oczywiście część ludzi to nie interesuje i nie pójdą, biorą jakieś zaświadczenie lekarskie, czy wyjeżdżają za granicę i mają usprawiedliwienie. Inni w ogóle nie idą i mówią, że nic mi za to nie zrobicie. Oczywiście była wielka chryja parę lat temu, dlatego że minister spraw zagranicznych przy takiej sytuacji zapytany o to, no dobrze, ale tu są wybory teraz i z tymi, co nie pójdą, to co, jakie będą konsekwencje. A on po prostu mówi, no ale czy wy panowie myślicie, że my nie mamy ważniejszych spraw do załatwienia? Więc to tak to wygląda.
A nastrój ulicy w Brukseli jest jaki?
Nastrój ulicy jest taki, jaki zawsze, czyli ludzie są zajęci konsumpcją i jak jest dobra pogoda, a w tym roku mamy dobrą pogodę, nie ma jeszcze zimy i miasto jest tak jak zawsze dobry. Jest to miasto, jest to miasto różnych narodowości i wszyscy tu przyjeżdżają, żeby coś zobaczyć, żeby coś obejrzeć. Jednak jak pan powiedział, Bruksela to jest wyjątkowe miasto na świecie, gdzie większość państw ma 3 ambasadorów, więc jest to też ważne miejsce, aby tutaj dobrze działać.
I do tego jest to miasto 2 prędkości. Belgowie zarabiają tyle, ile zarabiają, a ci, którzy pracują na rzecz Unii Europejskiej, chodzą do tych droższych restauracji, bo ich stać na wszystko.
Tak, to jest to jest społeczeństwo w społeczeństwie. Oczywiście urzędnicy unijni zarabiają kilka, kilkanaście razy tyle, co zwykły robotnik. No tutaj dla przykładu 1200-1500 euro zarabia tramwajarz, więc aby wynająć mieszkanie i zapłacić wszystkie koszty, to muszą pracować we dwoje i jeszcze tego przyciskać pasa. A unici zarabiają kilka razy. Jeżeli chodzi o restaurację, to w koło parlamentu, w koło Komisji Europejskiej powstały różnego rodzaju restauracje, bary, które funkcjonuje 5 dni w tygodniu, bo tylko 5 dni w tygodniu są ci urzędnicy tutaj, a gdzie indziej, i oczywiście tam ceny są trochę droższe, ale do tego wszystkiego jeszcze urzędnicy mają swoje restauracje w instytucjach, gdzie prawie płacą grosze.
I dobrze, że w Europie komuś się żyje lepiej i łatwiej. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę. Następna rozmowa na antenie Radia Wnet w dwóch stolicach i na www.wnet.fm będzie dotyczyć tych spotkań, które pan organizuje w centrum imienia Ignacego Jana Paderewskiego i będzie pytanie, dlaczego tam nie przychodzą politycy. Wszystkiego dobrego, zdrowych świąt i trochę panu tych czekoladek belgijskich zazdrościmy.
Dziękuję bardzo. Czekolady są naprawdę dobre, ale polskie śliwki w czekoladzie są też bardzo dobre. Ja wszystkim słuchaczom Radia Wnet życzę zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Niech Boże Dziecię przyniesie Państwu wiele łask Bożych na Nowy Rok. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Zenon Lupina z Brukseli opowiedział nam o tym, co się dzieje w Belgii. My słuchamy Poranka Wnet w Krakowie, w Warszawie i tam wszędzie, gdzie dociera internet, a internet dociera prawie wszędzie. Jest godzina 7:32. Coś tak mi się powiedziało, coś niezgrabnie. Jest godzina 7:32 i my poprosimy o kapelę z Zakopanego, żeby coś zaśpiewała. A Warszawa 87,8. To jest Poranek Wnet, w Radiu Dwóch Stolic, w radiu, które wydaje niecodzienną gazetę. Ta niecodzienna gazeta nazywa się Kurier Wnet. W pierwszych numerach Kuriera Wnet były felietony Kubeczka numer 1. I Kubeczek numer 1, nasz felietonista, wprawdzie felietonów już nie pisze, ale czasami pisze maile. I w jednym z tych maili było napisane, że powinienem porozmawiać z panią Barbarą Grele, sekretarzem generalnym Krajowej Unii Producentów Soków. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
I oto się stało, dlatego że producenci soków mają problem. Jaki?
Tak, mamy problem, ponieważ obecnie trwa konsultacja nowego projektu matrycy podatku VAT i niestety w tej matrycy znaleźliśmy dla nas bardzo niekorzystne informacje, czyli podniesienie stawki VAT z 5% do 23% na nektary owocowe oraz napoje sokowe zawierające minimum 20% wsadu soku owocowego lub przecieru owocowego. Jest to niekorzystne zarówno dla przedsiębiorców, producentów tych soków, nektarów, napojów, ale również dla sadowników, dla rolników, ponieważ zużycie tych owoców do tych napojów sokowych czy też nektarów będzie mniejsze, jak i również dla samych konsumentów.
Ale dlaczego ten VAT z 5 na 23% ma się zamienić na mniejsze zużycie soków i jabłek, owoców?
To jest z prostej przyczyny, ponieważ no niestety konsument polski, zasobność portfela tego konsumenta nie jest na tyle wystarczająca, żeby taka podwyżka 17%, a może i ciut większa, bo pamiętajmy, że przed nami właściwie w trakcie są podwyżki energii elektrycznej.
Tych podwyżek nie jest. Będzie, tak mówi przedstawiciele rządu, a także prezydent Rzeczpospolitej.
Trzymamy za słowo, natomiast to jest głównie, tak my odbieramy tą informację, że to jest dla konsumenta, dla dla fizycznego odbiorcy, natomiast dla przedsiębiorców prawdopodobnie ta podwyżka jednak będzie. I to się przełoży na zwiększoną cenę, koszty produkcji właśnie tych soków, nektarów i napojów, które są pasteryzowane. One są utrwalane poprzez pasteryzację, a nie dodatek różnych konserwantów. Pasteryzacja jest dosyć energochłonnym procesem, kosztotwórczym dla tego nektaru, napoju czy też soku. I teraz wracając do VAT-u. Podniesienie stawki VAT o te 17 punktów spowoduje, że tak naprawdę to konsument będzie musiał tą różnicę ponieść, tą wyższą cenę. No a jeżeli nie będzie mógł z różnych względów właśnie tej zasobności portfela, to niestety, ale przerzuci się, czy też będzie kupował tańsze napoje, a tańsze to są te z mniejszym udziałem wsadu owocowego, czy też warzywnego, czyli te z punktu żywienia wartości odżywczej dużo, dużo gorsze. Trudno oczekiwać, że się przerzuci, czy też zastąpi, będzie kupował soki, które będą również stosunkowo drogie, no bo tak jak przed chwileczką powiedziałam, niestety, ale koszty produkcji rosną, I niestety ten produkt musi kosztować, jeżeli on jest 100% sokiem.
A czy soki podlegają tej ustawie o sprzedaży bezpośredniej?
Tak, również podlegają.
A wtedy co, też jest VAT 23%? Czy nie, sprzedaży bezpośredniej nie ma VAT-u w ogóle?
Nie, wtedy nie ma, z tego co wiem, nie ma VAT-u w ogóle. Natomiast, tak jak powiedziałam, to jest niszowa produkcja. To jest ta sprzedaż bezpośrednia. Nie zawsze, jak gdyby konsument będzie mógł kupić takie soki właśnie z sprzedaży bezpośredniej. Co też warto zauważyć tutaj, te niektóre soki właśnie z tej sprzedaży bezpośredniej są z dodatkiem na przykład ziół, z dodatkiem imbiru, różnych dodatków takich zdrowotnych i te nawet soki stuprocentowe z dodatkiem takich właśnie niesokowych, nieowocowych czy warzywnych dodatków stają się wówczas napojami, czyli wówczas byłby to 23% podatek VAT.
To jest, powiedziała pani, że trwają konsultacje, czyli rozumiem, że ta sprawa nie jest zamknięta.
Tak, nie jest zamknięta. Do ostatniego, znaczy do ubiegłego poniedziałku można było składać uwagi. Wszystkie zainteresowane strony, my również, żeśmy złożyli pisma do ministra finansów, jak również do wiadomości do ministra rolnictwa, ponieważ skutkiem też tej zmiany będzie zmniejszenie zapotrzebowania na surowce, w tym momencie owoce i warzywa, z których te napoje i nektary są produkowane. Szczególnie narażone jest tutaj, narażone są czarne porzeczki, aronia, wiśnia, dlatego że te owoce są tak intensywne w smaku, są tak kwaśne lub też cierpkie, że nie można z nich wyprodukować. To znaczy można, ale się nie można z nich wypić 100% soków. I dlatego na rynku funkcjonują nektary. Nektary z czarnej porzeczki, nektary z wiśni, nektary z aronii lub też jakieś mieszanki. Więc de facto obawiamy się, że te podstawowe, bardzo wartościowe owoce, a później otrzymane z nich nektary czy też napoje, mogą drastycznie się zmniejszyć na rynku, ich ilość.
A pani produkuje soki?
Ja osobiście nie produkuję soków, natomiast kupuję i piję soki, nektary, jak i również te napoje sokowe.
Nie tylko pije soki i nektary, ale od dzisiaj słucha pani Poranku Wnet i Radia Wnet na 87,8, bo mieszka pani w Warszawie?
Tak, tak, dokładnie. Od dzisiaj obiecuję, będę codziennie słuchać. Ja mówię tylko prawdę. Dzisiaj przyznałam się panu redaktorowi, że nie słucham, ale obiecałam i dotrzymuję zawsze słowa. Od dzisiaj będę słuchać.
A my będziemy obserwować, jak te negocjacje z Ministerstwem Finansów będą przebiegać. Czy zostanie utrzymana 5% stawka VAT, czy też soki i nektary będą podlegały wyższej...
Będą podlegały nektary oraz napoje sokowe, czyli te z
minima... Soki.
Soki nie, soki nie. Soki mają dalej, zgodnie z propozycją, utrzymały tą preferencyjną stawkę VAT 5%, natomiast dotychczasową preferencyjną stawkę VAT na nektary i napoje sokowe, no jest plan podwyższenia ich do 23%.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia pani życzę.
Dziękuję bardzo i nawzajem, i życzymy sobie również pysznych soków z polskich owoców i warzyw oraz nektarów i napojów sokowych również z polskich owoców i warzyw.
Barbara Grele, sekretarz generalny Krajowej Unii Producentów Soków, była gościem Poranka Wnet. Nie wiem, czy pani wie, że 20 grudnia, po pierwsze, w 91 roku 20 grudnia Polska została przyłączona do internetu. Ważna data?
Bardzo ważna.
Do internetu. No właśnie, czy to dobre, czy złe, tego to się dopiero okaże, jak w czasach ostatecznych. I 20 grudnia 1968 roku album Czesława Niemena Dziwny jest ten świat jako pierwsze polskie wydawnictwo muzyczne otrzymał status złotej płyty. Lubi pani słuchać Czesława Niemena?
Lubię, bardzo lubię. Myślę, że to jest bardzo charyzmatyczny, był charyzmatyczny i dalej w naszych pamięci jest wokalista.
To w takim razie posłuchamy Czesława Niemena.